atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Raz jeszcze witam. W studiu są już goście. Pani Stanisława Przątka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Pan poseł Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
I pan poseł Krzysztof Borkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szczęść Boże. Dzień dobry.
Oczywiście pani Stanisława Przątka, także poseł. To wszyscy wiedzą. Za szybą wymienił się już nam prowadzący. Jest Krzysztof Łupkowski. Witam Państwa, Grzegorz Welik, i zaczniemy naszą rozmowę. Podsumowanie miesiąca, tak jak zapowiadałem, pierwszym tematem tego miesiąca, a obawiam się, patrząc na prognozy pogody, że i następnego miesiąca może być powódź w naszym kraju. Pamiętam, w podobnym gronie już rozmawialiśmy w 2002 roku po powodzi, co należy zrobić, jakie działania podjąć, kto to ma zrobić, czyli czy rząd, czy samorządy, kto ma finansować. Jak Państwo oceniają, czy państwo polskie jako państwo, już bez wskazywania palcem, czy rząd, czy samorząd, czy organizacje pozarządowe, jest przygotowane na tego typu klęski jak powódź? No i czy w ogóle jest to klęska, bo w stanu klęski żywiołowej nie wprowadzono, mimo że znaczna część kraju, bodajże 14 z 16 województw, zostało dotkniętych w mniejszym, większym stopniu wodą? Kto pierwszy?
Pani
poseł reprezentująca, przynajmniej miejscem zamieszkania, powiat garwoliński, który w naszym regionie został jak zwykle chyba najbardziej dotknięty, oprócz oczywiście terenów nadbużańskich, którym się teraz upiekło.
Tak, rzeczywiście powiat garwoliński, na szczęście tym razem ta powódź bardzo nie narobiła wielkich szkód w powiecie garwolińskim. Niemniej jednak woda w Kochowie, to są tereny nad Wisłą, gmina Maciejowice, była tam najbardziej zagrożona. Woda przedostawała się, podsiąkając pod wały, do domów, do piwnic. Także powiat garwoliński tym razem, oczywiście straty są, ale nie są one w takim wymiarze, na szczęście, jak w innych terenach naszego kraju. Teraz odnosząc się do tego pytania, które pan redaktor był uprzejmy postawić, to może trzeba powiedzieć tak, że powódź ta, którą przeżywamy, która jeszcze przecież nie ma finału, nie zakończyły się wszędzie działania, przyniosła ogromne straty. Straty dla ludności, dla zwierząt także, dla upraw, dla pól, dla innych środowisk, które nawiedziła bardzo duża woda. Myślę, że akcje prowadzone przeciwpowodziowe były akcjami zorganizowanymi głównie przez miejscową ludność. W sposób znakomity spisywali się strażacy, ochotnicy i Straż Zawodowa, Państwowa Straż Zawodowa. I w tych działaniach bardzo także ofiarnie uczestniczyło wojsko. I to trzeba powiedzieć i wyrazić słowa uznania i podziękowania dla tych służb, które na terenie całego kraju jako pierwsze docierały tam, gdzie trzeba było nieść pomoc. Ale także pracowali ludzie cywilni, ludzie, którzy bali się o swoje domostwa, wychodzili całymi domami ze swoich siedzib i uczestniczyli w tej wielkiej akcji, pracując często po kilkanaście godzin na dobę. Niemniej jednak ocena generalna jest taka, że koordynacja tych przedsięwzięć nie była do końca dobra, że być może wiele udałoby się ostrzec niektórych ludzi wcześniej, zasygnalizować, że to niebezpieczeństwo nam grozi, bo przecież sygnały w przeddzień powodzi były takie, że nie obawiajmy się powodzi, że tej powodzi tak naprawdę nie będzie. Skutki są ogólnie znane, ale będą one znane po wyszacowaniu strat i po wyszacowaniu tego, co ta woda zniszczyła. Myślę, że także trzeba wskazać na fakt, że rząd niestety zaniechał ważnych inwestycji, realizację ważnych inwestycji przeciwpowodziowych, tych, które powinny chronić nasz kraj, chronić mieszkańców przed powodzią. To były ważne inwestycje, zbiorniki retencyjne, obwałowania zostały wykreślone z listy indykatywnej inwestycji w 2008 roku. Znaczna część tych inwestycji i myślę, że dzisiaj jest taka próba przy tej powodzi, pokazała się ta wyraźna tendencja do przekazywania tak winy czy zaniechań na rzecz samorządów. Ja myślę, że tu powinniśmy zdecydowanie oddzielić to, co należy do państwa i za to państwo ponosi odpowiedzialność, rząd ponosi odpowiedzialność, od tego, za co odpowiadają samorządy. Nie można składać na barki wszystkiego na samorządy, bo one też są zdane na łaskę, że tak powiem, budżetu państwa. Jeżeli nie dostaną pieniędzy na określone inwestycje, chodzi tu głównie o obwałowania rzek, to oczywiście, że same samorządy nie podołają tym obciążeniom, bo to są bardzo duże koszty. I myślę, że odrębną kwestią jest budownictwo wzdłuż rzek na terenach przyrzecznych i plany zagospodarowania przestrzennego. Te dzisiaj pozwalają w wielu przypadkach na budowę nowych osiedli, nowych domów, no tak jak we Wrocławiu, Kazanów, cała dzielnica, która powstała już po powodzi z 97 roku. Myślę, że samorządy też muszą tu w sposób bardzo zdecydowany ten problem egzekwować i skorygować swoje plany zagospodarowania przestrzennego. Jeśli są naciski ze strony tych, którzy chcą się w tym miejscu budować, to na zachodzie, w krajach Unii Europejskiej jest taka zasada, że odpowiedzialność wtedy za postawienie domu w takim miejscu, w terenach nadrzecznych, ponosi inwestor i on ponosi własne ryzyko i na siebie przyjmuje ciężar ewentualnych później takich zdarzeń i takich strat, które mają miejsce w sytuacjach powodzi. Także dzisiaj jeszcze za wcześnie jest szacować wszystkie straty. Ja tak skracam i mówię bardziej ogólnie, bo temat szeroki, ale niebawem dojdzie do tego, że szacunki pokażą tak naprawdę, ile domów trzeba wyburzyć, ile domów runęło, bo na oczach widzów telewizja pokazywała takie zdarzenia, ale też trzeba będzie szybko udzielać pomocy dla tych wszystkich dotkniętych powodzią. Dzisiaj rząd uruchomił wprawdzie pierwszą transzę tych wypłat po 6 tysięcy. To jest taka zapomoga po to, żeby pierwsze potrzeby jakieś zaspokoić, ale kolejne działania rząd będzie musiał podjąć i także my jako parlamentarzyści będziemy wspierać wszystkie te działania, które będą miały na celu wesprzeć ludzi, którzy ponieśli ogromne straty w tej powodzi.
Proszę bardzo, pan poseł Borkowski.
Ja myślę, że niewątpliwie jest to tragedia, jaka nawiedziła nasz kraj. Z poprzedniej powodzi nie do końca też wyciągnęliśmy wnioski. Na dzień dzisiejszy można tutaj, wiele takich wątków padło, gdyby, że cała sprawa przekłada się jej wina na samorządy. Ja myślę, że zabrakło tutaj zdecydowanej takiej koordynacji i współpracy między rządem a samorządami. Są różnego rodzaju i były różnego rodzaju fundusze, jak chociażby ostatnie fundusze unijne, które zostały rozdysponowane w ramach regionalnego programu operacyjnego, czy wcześniej sporu. I niewiele takich inwestycji, które by zmierzały do inwestowania i zapobieżenia takiej powodzi i klęsce, jak teraz w tej chwili była. Myślę, że na pewno część winy jest po stronie rządu, część po stronie samorządów, ale faktem jest, że w naszym kraju niewiele samorządów ma plany zagospodarowania przestrzennego i ta budowa w dolinach rzek, tuż gdzie takie niebezpieczeństwo jest praktycznie corocznie i to grozi, to jest wręcz niedopuszczalne. To jest jeden element. Następnie, jeżeli chodzi o takie działania bezpośrednio rządu, ja myślę, że tutaj, chociaż występuję tutaj niby jako koalicjant, ale nie do końca były jasne informacje. Mieliśmy takie przekazy też z mediów, że czasami to z mediów można było się dowiedzieć, że ta fala będzie przechodziła i kolejno dotykała klęską następne rodziny czy też domostwa, a te sztaby zwlekały i to było też niedobre, bo często mogło dojść do różnego rodzaju tragedii. Niemniej jednak, jeżeli popatrzymy na to wszystko, co się dzieje, to już tam, gdzie powódź te tereny dotknęła albo już blisko była, dotykała, to były takie sytuacje, że naród zdał egzamin i naród rzeczywiście był bardzo solidarny, bo i ochotnicy strażacy, i wojsko, i inne służby tutaj pracowały praktycznie dzień i noc, ale sam naród, sami ludzie solidarnie, często z innych dzielnic miasta czy z innych terenów przyjeżdżali i chętnie w tym wszystkim uczestniczyli, żeby ratować domostwa i nie dopuścić do przerywania wałów, co jest niezmiernie ważne. Natomiast ja sądzę, że dzisiaj poprzednią tragedią i dzisiejszą tragedią na uczelni to rząd powinien podjąć i samorządy zdecydowane takowe działania, żeby przede wszystkim działania prewencyjne, przede wszystkim budowa czy odnowienie zbiorników retencyjnych, ale także umocnienie wałów. Zapomnieliśmy trochę, że te rzeki trochę innymi korytami płynęły. Dzisiaj te koryta jak gdyby zostały zmienione, te rzeki zostały zwężone i tutaj to nie jest naturalne, bo kiedyś ta rzeka swobodnie się rozlewała, dzisiaj zapominamy o tym. Jeżeli się popatrzy też w nasz kraj, to tak naprawdę to chyba najbardziej zainwestowało województwo opolskie i ono na dzień dzisiejszy najmniej zostało dotknięte tą klęską powodzi, bo tam ta infrastruktura została zbudowana. Natomiast tutaj dotykało to szczególnie najbliżej nas Lubelszczyzny i województwo mazowieckie, co jest niezmiernie ważne. Ja kiedy jeszcze byłem radnym, to też wiem, że niekoniecznie nawet w budżecie takie środki znajdowały się na wzmocnianie wałów czy tych terenów. Nawet nasz powiat garwoliński, za mało było to środków, żeby takie wały oczywiście wzmocnić i żeby to było wystarczające. Zawsze gdzieś dokonywano cięć budżetowych, jeżeli nawet, tak jak pani poseł powiedziała, z tych projektów kluczowych, to te inwestycje w wały czy inne też, czy zbiorniki retencyjne spadały. Chociaż trzeba powiedzieć, że w ostatnich 2 latach Mazowiecki Instrument Wsparcia Mazowsza przekazywał środki finansowe, szczególnie tutaj na zbiorniki retencyjne przy udziale samorządów, ale większa musi być i rola i samorządów, i rządu, żeby w tą infrastrukturę przeciwpowodziową inwestować i zabezpieczać. I mieliśmy tak w tym roku. Wszyscy się bali po zimie, że będzie powódź, bo było ogromnie dużo śniegu. Okazało się, że to spłynęło, przeszło tak sobie swobodnie. Natomiast maj okazał się dla nas już niełaskawy. I dzisiaj jest problem przede wszystkim już nie samej powodzi, ale po powodzi. Jak pomóc tym ludziom, bo to jest ogromna tragedia. Tragedia taka, że jak widzieliśmy i w mediach, i słyszeliśmy w radiu, i oglądaliśmy może też na żywo wielu, którzy uczestniczyli w tych akcjach, to praktycznie niektóre budynki mieszkalne czy inne zostały zmiecione z powierzchni. I cały dorobek życia tych naszych mieszkańców, Polaków, został zmieciony. Niektórzy dorabiali się i akurat jeszcze nie ukończył tego domu i już go nie ma. W związku z tym, jak tym ludziom pomóc? Poza tym kwestia taka, że przyszedł i okazało się, że cały dobytek zginął. Czy to ptaki, czy inne zwierzęta domowe. Wszystkiego tego nie ma. Człowiek dzisiaj pozostaje sam sobie. Rząd wyasygnował 6 tysięcy, na ile jest możliwe. Myślę, że będą następne działania. Chociaż ten czas, okres wyborów prezydenckich, sądzę, że też tutaj dobrze na to wszystko nie wpływa, ale te działania te są, na pewno wymagają, żeby były wymagane są jeszcze o wiele, wiele większe, bo same te 6 tysięcy to nie załatwia sprawy, nawet gdy ta pomoc, z tego co premier zapowiadał, nawet może sięgać i 100 tysięcy, bo przecież ten fundusz solidarny, który jest, będzie pochodził z państw Unii Europejskiej, czy z Unii, z Funduszu Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że tutaj dostaniemy te środki. Sejm też przyjmie odpowiednie rozwiązania prawne. I to wszystko no, w jaki sposób wspomoże, ale nic nie umniejszy tej tragedii, jaką dotknięci zostali nasi obywatele, jaką to tragedią dotknięty został nasz kraj. I to pokazuje, że praktycznie co roku takie zagrożenie jest, okres maja, czerwca. I myślę, że przede wszystkim, co dzisiaj trzeba tutaj zrobić, już o tym mówiłem, ale jak gdyby sumując, to teraz wspomóc tych ludzi, pomóc im. W przyszłości musi być infrastruktura obwałowania zbiorników retencyjnych i innych i tutaj musi być koordynacja między rządem, samorządami, a szczególnie samorządy wojewódzkie mam na myśli, bo one dysponują środkami, wojewódzkie zarządy melioracji, urządzeń wodnych do nich należą i musi to być koordynacja i ten jasny przepływ tutaj środków i te inwestycje muszą być zrobione. No i plany zagospodarowania przestrzennego. No niestety, ten, kto na siłę chce się budować, to ponosi odpowiedzialność, ale przede wszystkim muszą być te plany zagospodarowania przestrzennego, bo na dzień dzisiejszy większość samorządów planów zagospodarowania przestrzennego nie ma. Czy dzisiaj ogłaszać stan klęski żywiołowej, czy nie? No trudno jest powiedzieć. Decyzja na pewno nie jest po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego jako koalicjanta. My możemy podpowiadać albo nasze różne pomysły mogą być uwzględnione, albo nie. Dzisiaj pan marszałek dzierży dwie role, bo i marszałka Sejmu, i prezydenta, jest też premier. I to oni głównie decydują, w jakim kierunku to będzie zmierzać. Wiele naszych pomysłów, które są już w samym tym, żeby ta pomoc była większa, to niekoniecznie spotyka się też z przyjaznym okiem przede wszystkim ministra finansów i potem dalej rządu i premiera. Natomiast patrząc na to, co dokonywał i premier, i rząd, no to jest to przede wszystkim takie współczucie i wszędzie, gdzie na tych wałach przeciwpowodziowych czy w miejscach tej tragedii premier był, no to było współczucie, ale zabrakło trochę takiej koordynacji. Zobaczymy, jak to dzisiaj po powodzi, jak my wspólnie razem zbierzemy to wszystko i jak wspomożemy ludzi, żeby jak najszybciej usunąć skutki tej tragedii. Skutki są ogromne i przede wszystkim, żeby zapobiec epidemiom, zapobiec różnego rodzaju rozterkom, a czasami targnięciom się być może na życie tych ludzi, bo to jest tragedia i Parlament Polski, i bez względu na to, czy to koalicja, czy opozycja, myślę, że razem będzie działał, żeby te skutki dla nich były, tej powodzi, jak najszybciej były zniwelowane i jak mniej odczuwalne.
Pan poseł Kurzewski.
Ja skupię się na dwóch wątkach. Jeden to ten, o którym mówimy, inwestycyjny. I chcę zwrócić uwagę na to, że tego typu inwestycje nie są inwestycjami krótkoterminowymi. To są wszystko inwestycje długoterminowe i muszą przebiegać według konkretnego planu, który no, nie powinien zbyt reagować na poszczególne zmiany rządów i trochę musi być planem ponadpolitycznym i w pewnym sensie my jesteśmy jako PiS krytykowani za czas poprzednich rządów, ale takiego bałaganu w państwie, który powstał obecnie, to trudno sobie wyobrazić. Ja chciałbym podkreślić to, że obejmując w 2005 roku władzę, przyjęliśmy pewne rzeczy jako pewien nienaruszalny.
7 zbiorników wybudowanych za czasów lewicy.
Tak jest. Bo było to jednak po wcześniejszych doświadczeniach powodziowych pewien cykl rozpoczętych inwestycji. I myśmy w takim duchu też w planach przyjmowali kontynuowanie następnych inwestycji i kończenie tych, które były rozpoczęte. Tego planu w ogóle nie ruszyliśmy. I te zbiorniki, które potem ze środków unijnych, bo Polska w międzyczasie przystąpiła do Unii Europejskiej, te, które były jakby zarysowane w perspektywie przez poprzedni rząd, wprowadziliśmy do planu środków unijnych i jakby kontynuacja tego działania. Bo w takich sprawach tu wojny politycznej nie może być, bez względu na to, jak są skłócone ze sobą poszczególne ugrupowania, czy jak różnią się programowo, to w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania ludności tutaj nie ma żadnej różnicy. I to jest rzecz niezwykle ważna, że w tej dziedzinie no te potężne ruchy, które poszły w kierunku zdejmowania z planów, wprowadzenia do planów, jeśli chodzi o czy panią minister Bieńkowską, oczywiście to za zgodą, jakby premiera się działo, no, z rządu i potem jakby nowe kierunki inwestycyjne, przerzucenie na inne cele inwestycji, no to przecież wiadomo, że tych pieniędzy szybko się nie uruchomi. Już dzisiaj wiadomo, jak jest z wykupem gruntów, jak trudno jest, jak się mówi w tej chwili o konieczności nowych specustaw w tej dziedzinie. Wreszcie się zaczęło mówić otwarcie o tym, jaka jest rola przesadzona w Polsce ekologów, no i różne tego typu rzeczy. Do tej pory to tylko było ach, och, jeśli chodzi o ekologów. Dzisiaj widać w wielu miejscach, jakie społeczeństwo z tego tytułu szkody poniosło. I to jest jedna rzecz. Ale druga niezwykle istotna, to też kwestia kontynuacji. Nie może być naruszenia kontynuacji systemu obronności i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom w Polsce. I teraz, jeżeli został stworzony pewien system po doświadczeniach powodzi sprzed 10 lat i my w tym systemie dokonaliśmy kilku korekt, ale nie dokonaliśmy żadnych ewidentnych, trudnych zmian. Bo system został kierunkowo według nas nieźle zaprojektowany. Rola w tym systemie zapobiegania i reagowania kryzysowego, rola wojska, rola poszczególnych samorządów, rola administracji terenowej w tej dziedzinie. Kto za co odpowiada i kto rządzi. Minister Klich zrujnował to wszystko całkowicie, bo roli wojska, trudno zauważyć w tej chwili rolę wojska, jak nie ma szeregowców w wojsku. System cywilnego reagowania, czyli tego uzbrojenia w możliwości reagowania cywilnego pewnych grup ludzi, systemu powiadamiania, kto i z młodych ludzi sprawnych w danym terenie jest gotowy w każdej chwili, musi wiedzieć, że albo po niego przyjadą, albo on sam ma się gdzieś zgłosić, gdzie, po co, gdzie, jaki sprzęt i tak dalej, na różne nadzwyczajne zagrożenia. To zostało całkowicie zrujnowane. I teraz co się działo przy tej powodzi? No, ludzie metodą pospolitego ruszenia, gdzieś tam widząc zagrożenie szli, robili. Te jednostki, które jakoś zorganizowanie funkcjonują, czyli Straż Pożarna Zawodowa i Ochotnicza, no to one jakby zaprawione w różnego typu działaniach, ale też nie były wciągnięte w system trenowania. Te wszystkie rzeczy przecież systematycznie do różnych dziedzin i myśmy to kontynuowali, co było w planie poprzedniego rządu, że należy przeprowadzać do wypadków kolejowych odpowiednie ćwiczenia, do wypadków drogowych odpowiednie ćwiczenia, na wypadek powodzi odpowiednie ćwiczenia. Ogłaszanie, że ten rejon jest rejonem powodzi i sprawdzanie sprawności działania państwa. W ciągu ostatnich 2 lat ani jednego ćwiczenia, nic się w żadnej dziedzinie nie odbyło. Ani że cysterna gdzieś wybuchła, ani nic. To zostało wszystko rozłożone. Cały ten system został rozłożony. Bo przecież co innego, i to możemy powiedzieć, że zbyt dużo w związku z tym mienia ludzkiego zostało zniszczonego. Bo odpowiednie siły i środki wojskowe. No nie ma ich w tej chwili. Wiemy, że jest kilkadziesiąt tysięcy oficerów, armia zawodowa nie powstała. No kogo? Nie ma żadnych kar mobilizacyjnych, nie ma kogo wezwać. System organizacji obrony cywilnej, czyli reagowania na cywilnego szkody, gdzie odpowiednie wyposażenie techniczne, odpowiedni ludzie, poszczególne przedsiębiorstwa muszą być powiadamiane, jaki mają sprzęt przeznaczyć, jakie samochody. Z własnej inicjatywy to mu wszystko jest rozpisane. Są wpisane pewien cykl działania. Nic z tego nie ma. Okazuje się, że absolutnie nic. Zadawaliśmy pytania w tej sprawie. Nic, absolutnie nic. To wszystko, co od 2002 roku do 2007 roku zostało stworzone do działania, zostało w tej chwili zburzone i nic nowego w to miejsce nie powstało. I teraz no, kto, jaki system organizacji wywozu ludzi, jaki system organizacji wywozu mienia, bo przecież najbardziej zorganizowane państwo w tej dziedzinie Stany Zjednoczone. To z jednej strony zapobieganie, ale z drugiej strony pomoc ludności, kiedy przyjdzie to, czego człowiek nie jest w stanie przewidzieć. Tornada, huragany, wylewy rzek tam też występują, mimo że są dobrze do tego przygotowani. I cała sztuka tam polega na tym, że każdy wie, co w systemie, w okręgach danych zagrożonych danym nieszczęściem, ludzie i mieszkańcy i odpowiednie służby wiedzą. I ludzie z innych terenów od razu wiedzą. Słyszy w radiu hasło, on już wie, że ma się zgłosić w tamtym miejscu, on musi być do dyspozycji z samochodem, ze sprzętem, z innymi rzeczami. U nas po prostu w tej dziedzinie to jest system prawie beznakładowy. To jest system organizacji funkcjonowania państwa. Jeżeli ja dzisiaj słucham w telewizji, jak wojewoda śląski zrzuca winę, próbuje rzucić na marszałka, marszałek mówi tu, a tu znów kieruje winę, a to może powiaty, a to może gminy.
Za dużo szczebli samorządności.
nawet jak są, no to każdemu trzeba przypisać odpowiednią rolę i to musi zrobić rząd. W zakresie obronności i zarządzania kryzysowego nic rządu nie zwolni z odpowiedzialności. A tu tymczasem widać było tylko, że dzięki coś zostało uratowane, ale dzięki nadzwyczajnej ofiarności z własnej inicjatywy Polaków. Rząd w tej sprawie nic tak naprawdę nie zrobił, bo wszystko, każdy w pewnym momencie zaczęto pokazać, że gdzieś wojsko się pokazuje, no ale z czym ono się pokaże, jak nie ma komu?
Ja tylko dodam,
że
jeśli można...
W tej sprawie władza nie zdała egzaminu całkowicie.
Jeśli można, ja chcę powiedzieć o rzeczy tak bardzo ważnej, bo być może nasze społeczeństwo też nie zna faktu takiego, że Sejm przecież ustawą powołał do życia tak zwane RCB, czyli Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Został rozgoniony.
To centrum, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa miało i ma za zadanie koordynować wszystkie kwestie, które wiążą się z bezpieczeństwem państwa, z bezpieczeństwem kraju. W tym także oczywiście powódź ta jest zagadnieniem, które wymaga natychmiastowych, spójnych i bardzo skoordynowanych przedsięwzięć. I doszło do sytuacji, no myślę, która absolutnie zaważyła na tym, że to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w czasie powodzi tak naprawdę nie odegrało żadnej pozytywnej roli. Doszło mianowicie do tego, że troszkę wcześniej odwołano szefa tego RBC, zmieniono i potem w ślad za tą decyzją odeszło wielu fachowców, specjalistów, którzy byli przygotowani do wypełniania zadań, jakie zostały tej konkretnej komórce przypisane. No i dzisiaj, jeżeli ktokolwiek chciałby mówić, że to jest wszystko wina samorządów, to ja się z taką teorią zgodzić na pewno nie mogę, bo samorządy odpowiadają za zadania, które zostały im w tym zakresie zlecone. Nie zawsze z pieniędzmi równocześnie, ale one mają wydzielone, określone zadania. Natomiast kwestia bezpieczeństwa państwa, kwestia odpowiedzialności i koordynacji zadań w okresach kataklizmów, a przecież takim jest ta powódź niewątpliwie, oczywiście nie ogłoszono stanu wyjątkowego, ale myślę, że tutaj też mają względy kwestie, jeśli byśmy to próbowali iść dalej, to możemy to też odnosić i do faktu, że zbiega się ta powódź z kampanią wyborczą przyspieszonych wyborów prezydenckich po tragedii smoleńskiej. I być może, ponieważ każda decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego rodzi takie konsekwencje, że trzeba przełożyć wtedy termin wyborów. 90 dni minimum to jest ten okres wymagany od momentu ogłoszenia i podjęcia takiej decyzji. I ja myślę, że tutaj nasze władze też się tym kierują.
Ale pani poseł uzupełni, że w tej sytuacji, jak będzie stan wyjątkowy, to jest duża rola wojska, które trzeba użyć, a tego wojska nie ma po prostu.
I wojska, ale także i społeczeństwa całego, które jest poddawane pewnym zaostrzonym przepisom obowiązującym w okresie wprowadzenia stanu wyjątkowego. Chociaż z drugiej strony to także powoduje konieczność i potrzebę wydania określonych sum pieniędzy na odszkodowania, na pokrycie strat, jakie społeczeństwo w tym okresie ponosi. Także to jest problem złożony, owszem, ale rozmiar tej klęski, rozmiar skali tej powodzi w tym roku, no w wielu powiatach, ja nie mówię, że na terenie całego kraju, ale w wielu powiatach wskazywał na to, że jest to zjawisko, które być może uzasadniało taką potrzebę, no ponieważ decyzje były inne, one zostały w tej chwili już jednoznacznie określone, że tego stanu wprowadzał pan premier nie będzie, to myślę, że najgorszy okres, największa fala tej powodzi jest za nami. Na pewno jest jeszcze w tej chwili Poznań, walczy z ewentualnymi skutkami, że powoli przechodzi, mija ta fala. No jeszcze Odra może stanowić liczne zagrożenia. Nie wiemy, jakie będą dalej warunki atmosferyczne, bo prognozy są zróżnicowane, ale miejmy nadzieję i tego sobie jako Polska, jako Polacy życzmy, aby nigdy więcej, żebyśmy nie musieli przeżywać takich dramatów, ale żebyśmy nie mogli nie przeżywać takich zjawisk, to rząd niestety musi w sposób bardzo precyzyjny, bardzo przedyskutowany z opozycją wypracować szybko takie działania. Przecież program przeciwpowodziowy został opracowany szczegółowo przez poprzednie rządy. Ja już wspominałam, że po powodzi w 1997 roku rząd lewicy wtedy razem z PSL-em został przyjęty program i wybudowane zostały zbiorniki. To są te pierwsze po tamtej strasznej powodzi zbiorniki retencyjne, 7 ich w kraju. Do tej pory ciągle następują zmiany. To nie może być tak, o czym już pan poseł wspominał, że każdy rząd, który przychodzi, wyrzuca propozycje poprzedniego rządu do kosza. Owszem, może w różnych dziedzinach zmieniać swoje decyzje, ale w sprawach strategicznych, bezpieczeństwa ludzi powinna być ciągłość kwestii, która będzie powodowała, że nie będziemy wszyscy narażani na takie zdarzenia, jakie przeżywamy teraz.
Jeszcze tylko w jednej kwestii chcę się odnieść do tego, co mówił pan poseł Tchórzewski, ponieważ stwierdził, że jest tutaj totalny bałagan. Ja pragnę przypomnieć, że to, co pani poseł Przątko mówiła, że program cały, program zbiorników retencyjnych i działania antypowodziowego, on był przewidziany wtedy, kiedy jeszcze za rządów bodajże Cimoszewicza zaczęty i potem Cimoszewicz jak gdyby stwierdził, że powinni się wszyscy ubezpieczać i tak dalej. No to też jest niezmiernie ważne, żeby się ubezpieczać, ale tak naprawdę ten bałagan w każdym rządzie się pojawiał i zawsze inwestycje te, które wydawałoby się, że to nas nie dotyka, takie inwestycje przeciwpowodziowe czy inne inwestycje w zbiorniki retencyjne, to gdzieś odsuwano na bok, bo dzisiaj i zarządów poprzednich PiS-u też parę inwestycji spadło. Ja dzisiaj nie chcę tutaj dotykać i wyrzucać, ale myślę, że w ogóle inwestycje takie inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową, czyli w budowę wałów czy zbiorników retencyjnych, są to inwestycje na lata i to musi być kontynuowane ponad podziałami. I to, co wcześniej powiedziałem, musi to być inwestycja w porozumieniu samorząd wojewódzki, a przede wszystkim inwestycja rządowa. Muszą to iść wspólnie pieniądze pozyskane ze środków unijnych. Także tutaj muszą być wspierane to środkami unijnymi. Natomiast nie ulega dzisiaj wątpliwości, że to nie marszałkowie ponoszą odpowiedzialność i samorządy, ale jest ta para 16 wojewodów i ja myślę, że to ci jako administratorzy, jako pilnujący prawa, to właśnie wojewodowie ponoszą odpowiedzialność i rząd za to wszystko. Natomiast na dzień dzisiejszy na pewno trzeba podjąć to, co powiedziałem wcześniej, działanie i to bardzo zdecydowane działania. Po pierwsze, żeby ludzi wspomóc i jak gdyby zniwelować jak najmniej, żeby dotykało to ludzi na dzień dzisiejszy, a potem działania długofalowe, wrócić do tych programów, które były bodajże jeszcze z 96-97 roku i 2000, tam z początków pierwszego, drugiego, i to trzeba wrócić i to trzeba po prostu realizować. Jeżeli tego nie zrealizujemy, to będziemy drżeć przy każdej powodzi, będziemy drżeć, czy nam Słowacy, Czesi spuszczą jakiś zbiornik. Musi być też koordynacja i współpraca z naszymi południowymi sąsiadami, bo też te zbiorniki muszą być synchronizowane i to musi być przewidziane, bo jeżeli oni spuszczą do Odry bez powiedzmy konsultacji z nami ogromnej ilości wody, to też mogą być podtopienia czy zalania. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeszcze raz podkreślam, trudno jest powiedzieć, że to akurat teraz dopiero się pojawił bałagan. Oczywiście to trzeba powiedzieć, ja z wieloma decyzjami rządu się też nie zgadzam. Te decyzje nie są konsultowane nawet z koalicjantem. Rząd to robi sam, zresztą jest to rząd zdecydowanie większościowy Platformy Obywatelskiej, tak jakby poprzednio rząd większościowy PiS-u i koalicjant zawsze może mniej, ale jest tak, jak
minister
jest.
Minister Obrony Narodowej i minister spraw wewnętrznych jest tutaj, to rozłożenie tego systemu dowodzenia nadzwyczajnymi zdarzeniami, on jest ewidentnie widoczny.
Natomiast ja bym chciał się dowiedzieć też jako obywatel, to w poprzedniej jeszcze koalicji zapadło, że armia będzie zawodowa. I chciałbym się dowiedzieć, jaka ta armia jest. Tak jak dzisiaj mamy wielu prawda, magistrów w edukacji wykształconych i tak dalej, tylko brakuje nam kompletnie inżynierów i podobnie jest w armii. To, co pan poseł powiedział, Tchórzewski, ja się w zupełności zgadzam, że nie ma szeregowców, nie ma sierżantów, nie ma takiej podstawowej kadry, która mogłaby stanąć i pracować. Zabrakło też zdecydowanie tutaj takiej koordynacji, żeby wszyscy poszli. Tu nie potrzeba nawet ogłaszać stanu klęski żywiołowej, tylko trzeba było zmobilizować. Mobilizować. Na czele uważam, że powinni stać wojewodowie w poszczególnych województwach i powinno to funkcjonować, powinna być koordynacja działań.
Są sztaby kryzysowe województwa.
Tak, są sztaby powołane i tam wpisani z tego w te sztaby, co wiem, to są wojewodowie i plus wszystkie samorządy powiatowe, lokalne i poszczególne szczeble. Jest przewidziane, przecież każdy zakład takie wypełnia informacje pracy, ile posiada środków transportu, jakie zasoby ludzi, jakie przygotowanie, tak zwane karty co roku wysyła się do tych sztabów i z tego można skorzystać.
Tymczasem oglądaliśmy jako bohatera, zresztą zgodnie z prawdą, pana, który tam 19 godzin na koparce przesiedział z narażeniem życia i zasypiawał, bo i sam przyjechał bez żadnego
zaproszenia.
Ani zaproszenia, ani chyba żadnej koordynacji, że Rzym miał to jakby w swoich, na wypadek klęski żywiołowej, w swoim jakby planie. Natomiast jeszcze tu, szczególnie do pana posła Borkowskiego, chcę się zwrócić z takim pytaniem, bo my oglądamy w telewizji, no i przejmujemy się te obszary zalane 4 metry pod wodą, prawda, 2 metry pod wodą i to jest wielka tragedia, domy po dach. Ale można sobie wyobrazić, jak wiele obszarów znajduje się metr pod wodą, 10 centymetrów pod wodą, a dla rolnictwa, dla upraw, to te parę centymetrów jest równie zabójcze, jak dla domostwa metr czy dwa. Jak ta powódź i ta pogoda mokra, bo przecież to my nie mamy na naszym terenie przeważnie oprócz tego Skrawka Nadwiślańskiego, czy troszeczkę tam nad Krzną, terenów póki co zalewowych. Natomiast zapowiadają znowu jakieś opady o wysokości takiej, które spowodowały to powódź 2 tygodnie temu. Jak to się odbije na sytuacji żywnościowej?
No bo mamy kraju? Teraz taką sytuację.
Oj, potopienia widać na terenie od deszczu.
To, co ucierpiało w powodzi, to ewidentnie, tak jak pan redaktor mówi, że i 4 metry, i 10 centymetrów, niewątpliwie to są zniszczone zasiewy, gdzie ta woda przebywała troszkę dłużej, to te zasiewy po prostu zostały zniszczone. Natomiast jest kwestia nawet u nas. Tereny są dość wysokie. Jeżeli się wyjedzie na pole, wystarczy w którymś kierunku pojechać, to wszystko jest żółte, podtopione. I też to świadczy o tym, że plon w tym roku będzie słaby. Ja nie znam, jaka jest sytuacja w krajach ościennych, w krajach Unii Europejskiej, jakie tam będą plony, bo w kraju naszym dobrze to się nie zapowiada. Tu chciałbym uspokoić, to nie znaczy, że będzie tam drożyzna, bo zasoby jeszcze zboża mamy. Natomiast po głowie zwierząt w Polsce jest bardzo niskie. Nigdy tak niskiego pogłowia nie było, na przykład trzody, bo ono sięga niewiele ponad może 13,5, może 13, 800 milionów, czy 800 tysięcy, czy niecałe, niespełna 14 milionów, gdzie przed akcesją Polska miała 21, 22 do 23 milionów sztuk trzody. Bydła po głowie jest to też połowa i z producenta wielkiego mleka też wcale nie jesteśmy potentatami tutaj. Jesteśmy jednym z głównych krajów, który importuje ziemniaki i mięso wieprzowe. To jest dziwne dzisiaj, ale jesteśmy jednym z głównych europejskich krajów. I teraz jeżeli się to nasili, że prawda, że jeszcze te zasiewy będą ucierpią tutaj znacznie i plony będą słabe, to wcale to na dobre nie wróży, a poza tym no, na dzień dzisiejszy mamy owoce miękkie, mamy nowalijki, gdzie ceny na pewno na targowiskach czy bazarach, czy bezpośrednio dla konsumenta będą wyższe, bo przecież Sandomierz, tamte okolice, to nie tylko Polskę zaopatrywały, ale tam było no, Eldorado dla Ukraińców. To jechało wszystko tam drogo, blisko do granicy ukraińskiej i też to jechało i to było źródło dochodu dla rolników, czy tych warzywników, sadowników w naszym terenie też. Także na pewno to będzie znacznie wyżej. Ja rozmawiałem 2 dni temu bodajże z ministrem rolnictwa, on twierdzi, uspokaja, że no, takich obaw nie ma. No zobaczymy, jak to będzie, bo też na pewno jakaś pomoc ze strony Ministerstwa Rolnictwa i i ze strony no, całego rządu, ale Ministerstwa Rolnictwa też, no bo potem trzeba to obsiać też i trzeba mieć za co jeszcze obsiać, albo trzeba mieć kredyt, tylko kredyt trzeba oddać, albo inne środki finansowe, żeby po powodzi doprowadzić przede wszystkim do kultury glebę, a potem obsiać. Albo doprowadzić do tego, żeby stado wróciło, bo przecież całe kurniki, nawet ptaków odpływały gdzieś drobiu, również całe stada zwierząt, część została uratowana, część poszła pod wodę i zginęła.
To trudny temat. Zobaczymy, co będzie dalej, bo prognozy nie są dobre. Teraz chwila muzycznej przerwy, a potem zmienimy temat na wybory prezydenckie.
Audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita, Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Uwaga, jesteśmy na antenie. Chciałem zmienić temat z powodziowego na zbliżony, bo w cieniu powodzi i nawet na terenach powodziowych toczy się kampania wyborcza do wyborów prezydenckich. Kampania przyspieszona z wiadomych względów, ze względów tragedii smoleńskiej. No i toczy się tak, że niektórzy przecierają oczy ze zdumienia, bo to w Zakopanem Jarosław Kaczyński z wyciągniętą ręką do zgody, do zakopania topora, do końca wojny polsko-polskiej występuje. Inni kandydaci również nie są zbyt zadziorni, tylko raczej wszyscy spokojnie. No, to tłumaczy oczywiście cień tragedii, no, ale jednak walka polityczna, zazwyczaj kampania wszelkiego rodzaju, czy do samorządu, czy do parlamentu, czy do na wyborach prezydenckich jest okazją właśnie do owej walki i starcia poglądów. Tymczasem no, nie bardzo widzimy poglądy póki co naszych kandydatów. Nawet i ten, który ma największe sondażowe poparcie, czyli marszałek Komorowski, też raczej każe nam patrzeć w spocie telewizyjnym wstecz na swoją drogę życiową, nie mówiąc co zamierza, prawda, robić. Czy, jak Państwo prognozują, uważają, czy w ten sposób dociągniemy do dnia wyborów i raczej będzie to wojna na sondaże niż na słowa, programy, no, znajdowanie także różnych słabości przeciwnika, bo to tak się dzieje na całym świecie, czy właśnie nagle polska polityka po tragedii smoleńskiej wyciszyła się i tak już będzie?
No, myślę, pan poseł Tchórzewski. Polityka, sama tragedia spowodowała u wszystkich refleksję. Dopiero w trakcie tragedii widać było, jak w jakim kierunku poszło i jak bardzo się w Polsce autorytet władzy obniżył. O tym, o prezydencie ludzie dowiedzieli się dopiero po jego śmierci. Natomiast teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że ja tutaj mówię już w odniesieniu do Prawa i Sprawiedliwości, do naszego kandydata Jarosława Kaczyńskiego, że z naszej strony nawet najbardziej merytoryczna krytyka, pokazywanie różnych rozwiązań i krytykowanie tego, co jest niewłaściwe, a tak to w demokracji powinno się odbywać, jest powszechnie traktowane przez wszystkie media jako jątrzenie. Więc z racjonalnego punktu widzenia, co byśmy nie powiedzieli, praktycznie mogę wymienić wiele konferencji prasowych, które były potraktowane od razu jako jątrzenie, gdzie mówiło się o konkretnych sprawach, więc nam już nic innego nie pozostało w tej sytuacji, tylko czekać na rozstrzygnięcie, jak Polacy postanowią i jak wewnętrznie naród widzi przyszłą Polskę, bo tak się składa, że żadnego z obecnych kandydatów głównych, czyli powiedzmy jakby z ugrupowań reprezentowanych w parlamencie, ani Komorowskiego, ani naszego Kaczyńskiego, ani Pawlaka, ani Napieralskiego, to nie można powiedzieć, że to są osoby nieznane polskiemu społeczeństwu. To są i ugrupowania, i osoby znane. Programy tych ugrupowań, to, co te ugrupowania, w jakim kierunku szły z punktu widzenia roli Polski, z punktu widzenia roli Polski w Unii Europejskiej, z punktu widzenia programów i światopoglądowych i wszystkich innych, to praktycznie można powiedzieć, że ten Polak, który uczestniczy w wyborach, czyli te 50% społeczeństwa, które interesuje się sprawami publicznymi i w tym uczestniczy, to w tej dziedzinie jest dosyć świadoma, więc problem kształtowania i problem tego, że Polacy w tym momencie właśnie ta część Polaków, która bardzo mocno się lub średnio mocno, ale interesuje się sprawami publicznymi i tym, w jakim kierunku Polska zmierza, jest zdezorientowanych. Dlatego, że w trakcie pytania, i to zostało opublikowane, że ośrodki opinii publicznej podają, że 50% pytanych w ogóle nie chce odpowiadać. Z tych 50%, które odpowiada, prawie 50% odpowiada, że nie wiem. Dopiero 25% zajmuje jakieś stanowisko w tym momencie. Czyli Polacy na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę, że nie wiedzą i ich nieufność do medialnego przekazu znacząco w Polsce wzrosła. Bo też pokazały się trochę w internecie wyniki badań zaufania społecznego do środków masowego przekazu ogólnie. No to pokazane jest, że w ostatnich trzech miesiącach, od właściwie już przed katastrofą, trudno powiedzieć dlaczego, ale to zaufanie zaczęło globalnie lecieć w dół i w tej chwili nieufność wynosi 78%. A więc to, co media przekazują, 78% Polaków uważa, że jest to, że nie ma co temu ufać, nie ma co do tego przywiązywać większej wagi, więc raczej się skupiają na tym, co są przekonani, że dana osoba wygłosiła. Czyli padło też tam w tych badaniach pytanie na to, no a jak słuchasz jakichś wiadomości, jakichś informacji, to na czym się skupiasz? No tylko się skupiam na tym, co konkretna osoba, a nie dziennikarz powiedziała. Czyli jeżeli jest komentarz dziennikarski, to ludzie już w ogóle nie słuchają, ale jak słucha konkretnej osoby, to są zaskoczeni, że ta wypowiedź jest niezwykle krótka. Kaj zaczyna się zastanawiać, czy czasami nie jest ona wycięta z kontekstu. Czyli tak olbrzymia nieufność tej chwili do środków masowego przekazu powoduje, że praktycznie można powiedzieć tak, że kampania wyborcza, ta rzeczywista i to w jakim kierunku poszczególne ugrupowania pójdą, to będzie podstawowo w spotach wyborczych i w ramach przedstawianych materiałów, ulotek i innych rzeczy w kampanii, gdzie się poszczególni kandydaci będą dookreślali. Bo to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli się na takie informacje patrzy, no to ja mogę otwarcie powiedzieć, jeżeli chodzi o naszą ocenę sztabu, no to jest pytanie, że właściwie 2-3 zdania się puści Kaczyńskiego i się powie, że on i tak, to jest wszystko nieprawda, bo on nie taki był. Oczywiście tak samo było z Lechem Kaczyńskim. On był zły, on był bufon, on był nic nie wart, bo tylko takie momenty ich wypowiedzi się pokazywało. To samo Jarosława. Mówi się, że to zacietrzewiony, że to jest prawie wikołak i tak dalej, że on się nie może zmienić, tylko że nigdy się nie pokazało jego takim, jak był rzeczywiście. Tak samo jak się nie pokazało nigdy jego brata, jaki był rzeczywiście, tak samo tego człowieka się nie pokazało, jakim był rzeczywiście. Jak rządził, jak rzeczywiście podejmował decyzje jako premier, jak to się odbywało, czy to rzeczywiście taki despota jednoosobowy, co jest absolutną nieprawdą, bardzo, w bardzo szerokim zakresie wsłuchuje się w zdania innych ludzi, zanim jakokolwiek decyzję podejmie, to bardzo szerokie konsultacje przeprowadza, żeby zdobyć dobry materiał do tych decyzji. I z takiego punktu widzenia, to my jesteśmy właściwie przed krótką kampanią, ale tą rzeczywistą, która będzie w ostatnich 2,5 tygodnia przed wyborami, dlatego że nie ma tej możliwości w tej chwili prowadzenia kampanii, jeśli chodzi, mówię, ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
Pani poseł.
Ja myślę, że te wybory rzeczywiście odbywają się w takim wyjątkowo specyficznym klimacie. Po tragedii smoleńskiej.
Państwo, przyszła powódź.
Po powodzi społeczeństwo polskie jest bardzo doświadczone i bardzo przeżywa tragedię. Przeżywało tragedię śmierć wybitnych 96 osób, które poniosły śmierć pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu prezydenckiego. A teraz kolejne doświadczenie losu to jest właśnie ta potężna, rozmiarami niespotykana powódź. I myślę, że fakt, że te wybory przyspieszone będą już tak niebawem, bo chyba 3 tygodnie nam jeszcze zostało, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że klimat, który został wytworzony po tych wielkich, dramatycznych zdarzeniach, utrzymuje się jeszcze w całym społeczeństwie, ale on też rzutuje na postawę polityków, na ich zachowania i na reakcje także sztabów wyborczych. Zadajemy sobie wszyscy pytanie, tak naprawdę, kiedy ci kandydaci w większości zaczną mówić o swoich programach, bo dzisiaj Polakom przyjdzie wybierać prezydenta, głowę państwa na kolejne 5 lat i nie znamy programu pana marszałka Komorowskiego, kandydata na prezydenta, bo nie wypowiedział się jeszcze w tych kwestiach, nie określił się ze swoimi głównymi zadaniami, jakie chciałby realizować jako prezydent Rzeczpospolitej. I to samo dotyczy kandydata PiSu, pana Jarosława Kaczyńskiego, który milczy, tak jak już pan poseł tutaj powiedział, nie wypowiada się w ogóle. Ja myślę, że przyjdzie moment i on powinien już nastąpić. Grzegorz Napieralski, który jest kandydatem Lewicy na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgłosił już kilka tygodni temu propozycję i swój akces do uczestniczenia w debacie przedwyborczej. I wbrew temu, co niektórzy politycy głoszą, że to może ta debata powinna się odbyć przed drugą turą wyborów, myślę, że ja się z takim zdaniem nie chcę zgodzić, z taką propozycją. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy społeczeństwu polskiemu dać możliwość rzetelnego wyboru. Dzisiaj potrzebna jest dyskusja, potrzebna jest debata na temat programów, jakie kandydaci powinni czy mają chęć zaprezentować. Złym wyborem będzie to, żeby ludzie wybierali na zasadzie takiej, że znają tego kandydata, że znają tego kandydata. To jest jeszcze mało. Ci kandydaci dzisiaj występują w innej roli. Ci kandydaci dotychczas w życiu politycznym występują i występowali w innych zupełnie rolach. Natomiast ta możliwość wyboru na prezydenta każdej z tych osób jest oczywiście nową okolicznością, nowym wyzwaniem i chciałabym, żebyśmy jako społeczeństwo polskie mieli możliwość wysłuchać i poznać argumenty, dlaczego mamy głosować na tego kandydata, czy na tego, który program jest najbliższy poszczególnym osobom, bo one mają prawo i możliwość wyboru w dniu wyborów i postawienia tego krzyżyka przy określonym nazwisku. Stąd to, że politycy zaczęli zmieniać trochę język, to bardzo dobrze, bo brutalizacja życia politycznego była tak duża, że czasami politycy nie potrafili znaleźć granicy, do której można wypowiadać określone słowa i formułować określone zarzuty w stosunku do innej osoby. Dzisiaj w cieniu tych dramatów i tej tragedii jest jak gdyby taka sytuacja, że nie ma przyzwolenia społecznego na brutalizację dalej tej polityki. I stąd pewne wyhamowanie, które jest ogromnie potrzebne, ale stąd także i potrzeba innej roli mediów w Polsce, które muszą bardziej obiektywnie informować, a nie komentować ciągle i nie wyręczać polityków w tym komentowaniu i nie narzucać swojego stanowiska, które często niestety w prasie czy zwłaszcza w telewizji się można spotkać i z tym się spotykamy. Dlatego z całą pewnością, jeżeli nie dojdzie do debat przed pierwszą turą wyborów, będzie to zła praktyka, będzie to niewłaściwa droga dochodzenia do prezentacji kandydatów, bo pan poseł Tchórzewski mówi, że prezes Kaczyński jest przedstawiany czy zapamiętany jako ten zły człowiek, ale przecież wszyscy wiemy, że pan prezes Kaczyński promował i on pokazywał i wprowadzał w życie, wcielał zasady IV Rzeczpospolitej, które spotkały się z ogromną niechęcią społeczną, z odrzuceniem tych
Pani poseł,
zasad
ale jakie to
w wyborach.
Zasady? No powiedzmy, jakie to zasady?
No przecież wszyscy wiemy. No,
porządku w państwie.
Jeżeli dzielił ludzi, no nie chcę, powtarzać, że my to tu, a tamci co ZOMO.
No,
już dzisiaj się odcina sam, że jest cały szereg, nie chcę w tej audycji przytaczać. Jak pan chce, to ja mogę je przytoczyć.
Wojnę zapowiedział Tusk w Polsku.
Proszę państwa, ale powiedzmy sobie szczerze, w tym gronie, bo to wszyscy Polacy wiedzą, że pan Kaczyński dzisiaj chce zapomnieć i nie mówi już o IV Rzeczpospolitej. W IV Rzeczpospolitej nie było jej, ale w promowanej zginęła pani poseł Barbara Blida. I to jest też znamie, które ciąży na tamtym okresie czasu. Absolutnie to są fakty. Nie chcę ich dalej wymieniać, bo nie w tym nasza tu dzisiaj rola. Natomiast żeby kandydat mógł pokazać swoją inną twarz, bo to, że powiedział, że się zmienił, to jeszcze jest mało. Każdy z nas może wierzy w to, ale ma jakiś tam cień wątpliwości. Niech ten kandydat pokaże się w dyskusjach, niech ten kandydat się pokaże w debacie przedwyborczej. Nasz kandydat, Grzegorz Napieralski, jest gotów i w każdej chwili będzie prezentował program wyborczy dla ludzi młodych, dla każdego wieku, dla ludzi opuszczonych i najbiedniejszych, bo Lewica ma takie cele i tymi będzie się kierować w programie wyborczym i w swoim działaniu po wyborach i przed wyborami. I stąd wydaje się, że potrzebna jest jednak sytuacja, moment, w którym politycy zaczną bardzo poważnie rozmawiać o przyszłości Polski i o tym, co przed nami, co dla Polaków powinniśmy zrobić.
Ale tu pani poseł, bo pani poseł jakby użyła złego przykładu i złej formule. Pani Blida nie zginęła, tylko popełniła samobójstwo. No. O tym, jeżeli mówimy,
jest, że to komisja wyjaśnia.
Jest komisja, myślę, która
panie
to wyjaśnia.
Pośle, wyjaśni. Komisja, mam nadzieję.
Nie ma do tej pory żadnych okoliczności, które by wskazały, że ktoś się do tego samobójstwa przymusił.
Jest mnóstwo wątpliwości.
Szanowni państwo, ja myślę, że trochę źle się dzieje, bo dzisiaj tak naprawdę to te wybory prezydenckie trochę przypominają mi wybory parlamentarne, bo mówimy PiS, PSL, Platforma i tak dalej, a tak naprawdę głosujemy na kandydatów i nikt ze społeczeństwa nie zna ich programów. I tak naprawdę też jeżeli patrzymy, to Prawo i Sprawiedliwość poszło trochę w kierunku Platformy Obywatelskiej. Jeżeli patrzą, że nie wdraża się tutaj nie realizuje się programu Czwartej Rzeczypospolitej, jeżeli takie stonowane działania podejmuje się co do polityki zagranicznej w stosunku z Rosją i tak dalej, zaczyna się chwalić, no to przyrasta w sondażach. Jak przyrasta w sondażach, no to znaczy, że tą drogą trzeba iść. Natomiast ja mam wrażenie dzisiaj, jeżeli patrzymy w to wszystko i myślę, że duża część społeczeństwa, że media już wybrały, bo media podają dwóch kandydatów w sondażach, reszta jak gdyby nie istnieje i to źle się dzieje. Natomiast dobrze, gdyby media rzeczywiście doprowadziły do debaty nie po drugiej turze, nie przed drugą turą, nie po pierwszej turze, tylko wcześniej, żeby przynajmniej ci kluczowi kandydaci, a być może żyli wszyscy, uważam, że nawet wszyscy, żeby mieli szansę pokazania swoich programów. Na dzień dzisiejszy nie widać tych programów i przez, można powiedzieć, kilka różnych kampanii tak naprawdę nie było szans pokazania tego programu, prawdziwego programu, jakie, które ugrupowanie ma, czy jaki program ma któryś z kandydatów, czy jak się odnosi do pewnych zagadnień, chociażby polityki zagranicznej czy innych, bo dwa zdania było opuszczone, to był program, a reszty był suchy, a reszty był komentarz. Komentarz to był przez 10 minut, a programu nie można było dostrzec. Jeżeli ten program był dobry dla Polski, to czasami, czy dla społeczeństwa polskiego, to w ogóle on nie mógł się przebić, bo nie był nawet pokazywany. I my zawsze byli kandydaci, czy partie polityczne postrzegane w ten sposób. Jesteście za, jesteście przeciw. I tak też było, że w nie tak dawnych wyborach nawet parlamentarnych to głosowano, kto jest za na przykład Platformą, kto jest przeciw, no bo jeżeli jest za Platformą, to znaczy, że jest przeciw PiS-owi. Reszta ugrupowań jak gdyby się nie liczyło i nieważne co też jest, tylko aby nie dopuścić do realizacji programu Czwartej Rzeczypospolitej. I to wszystko nie jest dobre. Ja myślę, że powinniśmy dać szansę społeczeństwu i tutaj też apel do mediów, żeby dały szansę z pokazania tych programów. Kandydat, który jest mi bardzo bliski, na przykład Waldemar Pawlak, nasze ugrupowanie liczy 115 lat, nie było tam żadnych zmiany szyldu, nie było też takiej potrzeby i jest ten program i w stosunku dla obszarów miejskich i dla obszarów wiejskich, jest program i dla przedsiębiorców, i dla rolników, i dla nauczycieli, i dla innych. I wszystkie te różne przemyślenia są. On był realizowany, kiedy byliśmy znaczący w rządzie, kiedy mniej nas było w rządzie, albo w ogóle nie byliśmy i byliśmy w opozycji. Nie można było realizować wcześniej tych programów. Dzisiaj ten program jest i chcemy go pokazać. Jest szansa, jeżeli będzie taka szansa dana przez media, to myślę, że pokazanie tego programu pozwoli na to, że jeżeli społeczeństwo zapozna się, to bardziej zacznie się może interesować polityką i trochę inni kandydaci też może zaczną się przebijać. Jeżeli chodzi o polską w ogóle scenę polityczną, rzeczywiście dotychczas tak było, że ten szczególnie przed wyborami kampania zaostrzała się, była bardzo brutalna. Ja mam nadzieję, że teraz tak nie będzie, bo źle by było. Są to szczególne, jest to szczególny okres, okoliczności, czy tragedia smoleńska, czy dzisiaj powódź. Mam nadzieję, że już dalej nie będzie powtórki, nie będzie tej powodzi, że to minie, ale przez te 2 tygodnie, czy 3 tygodnie, które zostały, każdy obywatel, każdy mieszkaniec tutaj Polski pamięta o tych tragediach i oby też się tak nie stało, że któryś z kandydatów będzie wykorzystywał tę tragedię w kampanii. Ja mam nadzieję, że tak po prostu nie będzie. Natomiast mówiąc krótko, dobrze, żeby doszło do debaty, dobrze, żeby wszystkie ugrupowania pokazały swoje programy. Nie, na pewno nie jest społeczeństwo z tego zadowolone, że nie mówimy o kandydatach, a mówimy raczej o partiach i prezentujemy programy tych partii, ale tak się też to dzieje, że dzisiaj ugrupowania parlamentarne mogli zgłosić swoich kandydatów, ponieważ czas ten był bardzo krótki, to też trzeba wyjaśnić społeczeństwu i dlatego te ugrupowania parlamentarne są w takiej lepszej roli i mogą promować, pokazywać tych swoich kandydatów. Jest to o wiele, wiele łatwiej, bo nie jest to tak, że tutaj na siłę partie swoich desygnują kandydatów. Natomiast ja chcę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę.
Najtrudniejsze są 2 partie, tak, zostały po tragedii smoleńskiej, PiS i SLD. Nasi kandydaci.
No proporcjonalnie do klubów to chyba PSL najwięcej stracił, bo nasz klub liczy 30, 33,
że nasi kandydaci zginęli.
No współczujemy tutaj. Natomiast ja chcę zwrócić jedną uwagę, że myśmy już mieli taki czas w naszym państwie, kiedy i prezydent, i premier był z jednego ugrupowania politycznego i wcale to dobrze nie służyło. I dzisiaj też, kiedy prezydent i premier, być może, tak to media pokazują i sondaże, będzie też z jednego ugrupowania politycznego, nie wiem, czy to będzie dobre dla sceny politycznej, dla polityki, dla gospodarki, dla całego społeczeństwa i to warto też się zastanowić.
Może ja jedna rzecz, bo tutaj padły takie słowa i bo strasznie wiele się mówi o tej 4. Rzeczypospolitej. I nikt nigdy nie sięgnie do tego, co to miała być i była ta 4. Rzeczypospolita. Otóż jej nie było, dlatego że to był nasz program zmiany konstytucji, a więc miała funkcjonowanie 4. Rzeczypospolitej miało się rozpocząć po przyjęciu konstytucji, która została przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość i zmieniała całkowicie, znacząco w każdym razie, ustrój państwa. Natomiast jeżeli odniesiemy się do tego okresu 2-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości, to trzeba powiedzieć tak, że olbrzymi bom inwestycyjny, 15 miliardów euro wartość inwestycji zagranicznych w Polsce.
No, eksport, nie było kryzysu na świecie.
Zaraz. Eksport przekroczył 120 miliardów euro. Gwałtowny wzrost poziomu życia ludności. Ponad 1 200 000 miejsc pracy przybyło w ciągu 2 lat.
A jeżeli odniesiemy... w świetnej kondycji gospodarkę po rządach SLD, nie, PSL.
Ja myślę, ale że to można
przypisywać.
Ja powiem tak, nie powiem, że...
To nie jest tak, że przez 2 lata...
Kwestia jest taka, jeszcze raz chcę podkreślić, że bardzo mądrze nasz rząd za wiele nie mącił w tym, co było i w jaki sposób gospodarka była ukierunkowana. My staraliśmy się ją tylko mądrze modyfikować, wprowadzać więcej porządku.
Teraz to brzmi już trochę inaczej.
Wprowadzając więcej porządku w życie publiczne i jeśli
prawdą
mówimy,
jest, że nie przeszkadzał.
Jeśli mówimy... Przeszkadzał? Nie przeszkadzał.
No.
Jeśli odniesiemy się teraz do tego o warunki na świecie, to w 2007 roku Niemcy miały -0,5% wzrostu PKB, a w 2008 roku miały -0,5% wzrostu PKB. Te warunki zewnętrzne aż tak straszliwie gwałtownie się nam nie zmieniały, jak się zmieniło u nas wewnętrznie w Polsce.
Gospodarka, czyli to przyszli... jest maszyna, co się przestawia.
Panie pośle, powiedzmy tak, że wasi koalicjanci napinają mięśnie, ale tak naprawdę wprowadzili do rządu tylu niedouczników, ludzi, którzy naprawdę na rządzeniu się nie znają, że aż włosy dęba stają. A ja jestem człowiekiem, który w administracji rządowej wielokrotnie funkcjonował i oceniając, patrząc, to mogę powiedzieć, że
bufonami są, udają ludzi, panie którzy pośle, wiedzą wszystko, a tak naprawdę nie wiedzą.
No. Ale dlatego sięgają po mądrych
zdrajców, to i wy mieliście, i oni mieli.
Ale sięgają po dobrych.
Natomiast ja chcę jeszcze, do wyborów wrócić, tylko jednym
zdaniem. U siebie zdaniem. Nie mają po prostu.
Jak tutaj skrzętnie jeden z kandydatów sięga właśnie, żeby rozbić elektorat lewicy i przyciągnąć elektorat lewicy. Mam tu na myśli Marka Belkę.
No Marek Belka od 5 lat jego, nie jest członkiem już.
Ale jest przez większość utożsamiany z lewicą i ten elektorat, który nie należy do lewicy, ale sympatyzuje z lewicą, no w kierunku drugim może tutaj.
Marek Belka to wprowadził do swego rządu sporą grupę ludzi właśnie z KLD. Nie powiem o ministrze transportu, o
KLD chce spłacić.
Teraz prawdopodobnie, bo taka jest prawda. Ja patrzyłem, jak to jest. To
Marek Belka był rzeczywiście bardzo liberalny.
Natomiast rzeczywiście był premierem z rekomendacji
był
w tym czasie.
Premierem lewicy, rządu lewicowego.
Tak jest.
No Cimoszewicz też chce się go przygarnąć, prawda?
Mądrych ludzi ma lewica, którzy potrafią... mają przede wszystkim dobre przygotowanie merytoryczne i w każdym rządzie, który chce dobrze kierować sprawami państwa, potrzebni są ludzie dobrze merytorycznie przygotowani. Nie ma to większego, oczywiście znaczenie polityczne ma, ale dla podejmowania i prowadzenia czy kierowania najważniejszymi sprawami w państwie, to właśnie powinno się tam stawiać takich ludzi, którzy sobie podołają z problemami. Bo jeżeli dzisiaj popatrzymy, jak wielu ministrów nie radzi sobie, no zobaczmy, ile dróg w Polsce zrobiono, co z autostradami, gdzie jest program przyjęty na lata 2010-2012, gdzie są te autostrady zapowiadane na okres Euro 2012. Wszystko zaczyna być w ogóle położone na łopatki. Poproszę bardzo, przytoczę drogę S17. Trzykrotnie zmieniano już terminy. Pan minister mi odpisuje, że wtedy wchodzą, że wtedy, a teraz się okazuje, że się dopiero decyzję środowiskową będzie wydawać, bo pan minister Nowicki już były na szczęście środowiska, wprowadził nowe tereny do Natury 2000. Myślę, że rolą ministra jest umieć merytorycznie przekonać ekologów, że tam, gdzie nie ma uzasadnienia interwencja ekologów, to jej nie powinno być dla samej zasady, bo koszty przekładania takich inwestycji, koszty nieszczęść, wypadków, dramatów na drogach są znacznie większe niż oczekiwania ekologów, którzy mają rację tam, gdzie są uzasadnione ich oczekiwania, czy wnioski, czy propozycje, ale nie wszędzie i nie w każdym przypadku. Dlatego powinniśmy stawiać ludzi w rządzie, to znaczy ci, którzy rządzą, bo ja mówię o koalicji rządzącej, takich, którzy podołają sobie z problemami, bo rozgrzebać tematy, zgłaszać ich na początek przed kampanią wyborczą, po to, żeby potem się okazało, że nic nie wychodzi z tego i znów jesteśmy z drogami w najgorszej sytuacji. I niestety teraz powódź spowodowała jeszcze jedną sytuację, że większość realizowanych odcinków i autostrada A1 i A4 chyba są zalane, te budowy. Ogromne straty powstały i już się dzisiaj mówi, że to spowoduje 8-miesięczne na przykład przedłużenie, zanim się doprowadzi to do porządku i Euro 2012 nie będzie mogło mieć już przygotowanych, sensownie rozwiązanych połączeń drogowych na ten okres, żeby przemieścić duże, bardzo liczne grupy.
Ja może przytoczę wypowiedź rzecznika rządu, pana Grasia dla PAP-u, kiedy mówił o premierze Belce i nawiązał też na pytanie dziennikarza do Cimoszewicza. Powiedział w ten sposób, że to są bezpartyjni fachowcy, do których sięgała lewica i my także do takich bezpartyjnych fachowców możemy sięgać. Więc zależy do jakiego poziomu i jak kto kogo widzi. Bo
myślę, że
premier, trudno mówić, że premier danego rządu jest bezpartyjnym fachowcem. Jeżeli dane ugrupowanie decyduje się kogoś desygnować na stanowisko premiera, to na pewno związki jego, czyli mam na myśli zarówno Cimoszewicza, jak i Belkę, że związki ich obu z lewicą były na tyle duże, że nawet jak nie należą do tego ugrupowania, co Graś twierdzi, to na pewno są ludźmi, którzy sposobem funkcjonowania i jakby osobistym umocowaniem są w tym środowisku. No, tak, takie przynajmniej moje uczucie było, więc to tłumaczenie pokrętne takie jest bardzo dziwne.
Ale panie pośle, byli członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej i pan senator Cimoszewicz, byli. I pan premier Belka. Dzisiaj każdy ma prawo wybrać taką drogę i taki sposób działania, jak mu
czyli
odpowiada.
Byli członkami.
Byli członkami i jeden i drugi i nie ma dzisiaj możliwości, żeby stawiać warunek, że musi być w tej partii ktoś czy w tej. Jako fachowiec, jeśli przydaje się, to rząd może, zupełnie inny rząd, może z takich fachowców ponadpartyjnych korzystać. Ale chcę też powiedzieć jedną rzecz. Dzisiaj jadąc do radia, słuchałam w czasie podróży informacje. Wracając właśnie do pana Cimoszewicza, jeszcze na chwilę myślę. Pan Cimoszewicz zrezygnował z kandydowania na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo oczekiwany kandydat, bardzo dobrze się zapowiadający. Dlaczego? Dlatego, że zostały sfałszowane dokumenty. W przyszłym tygodniu ma być ogłoszony wyrok w sprawie pani Jaruckiej, która przedstawiła według oświadczenia, według zarzutu sfałszowane dokumenty. Pan Cimoszewicz wtedy w świetle takich ataków, takiej nagonki, takich faktów wycofał się z kampanii prezydenckiej. To był kandydat lewicy na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Czekamy wszyscy na rozstrzygnięcie, bo chcemy też wiedzieć, jakimi metodami, niech się społeczeństwo polskie dowie, niech zobaczy, do czego są zdolni politycy, jakimi metodami się eliminuje dobrych fachowców, dobrych
ludzi. A kto stał za panią Jarucką teraz?
Właśnie, to
pytanie
jest
zasadnicze. Tak. Poseł Miodowicz, z jakiego ugrupowania?
Tak. Natomiast ja chcę wrócić jeszcze do tego, generalnie takie przechodzenie z jednej partii do drugiej partii różnych osób i szczególnie przed wyborami, to tak było jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Część osób przechodziło do PiSu, inni z PiSu do Platformy i odwrotnie. To myślę też jest takie niedobre dla polskiej sceny politycznej. Ale kiedy ci ludzie właśnie przechodzą i kandydują z innych partii, okazuje się, że dostają dobre wyniki, czyli media i wszystko to pokazuje ich w takim świetle, że naród dostrzega to i wybiera ich. I to jest trochę dla mnie co najmniej dziwne. Natomiast sięganie po tak zwanych bezpartyjnych fachowców, to każdy i Lewica sięgała i tutaj i Prawo i Sprawiedliwość sięgało i Platforma sięga po tych bezpartyjnych z różnych miejsc i okazuje się, że ci bezpartyjni fachowcy stają się potem w tej partii już partyjnymi fachowcami, co jest niezmiernie przedziwne, chociażby można tu nazwiska wymieniać, czy Zyta Gilowska, czy tych panów, o których żeśmy mówili. I też taka ciekawość moja jest, co zrobi Sojusz Lewicy Demokratycznej, jeżeli oficjalnie pan marszałek zgłosi Komorowski pana Belkę, czy będzie popierać, czy nie, pana Belkę na szefa Narodowego Banku Polskiego, bo stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego jest znane. Pan Belka w rządzie prezentował bardzo liberalny program tutaj, niekoniecznie korzystny dla polskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o podejście do prywatyzacji i innych różnych rozwiązań. I myśmy w różny sposób do tego podchodzili. Na dzień dzisiejszy trudno jest powiedzieć, jaki będzie program, jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski. Mam nadzieję, że będzie inny. Na dzień dzisiejszy nasze jest stanowisko, że nie będziemy popierać pana Belki, naszego Narodowego Banku Polskiego. Ciekaw jestem, jak...
Ja odpowiem może panu.
Sojusz Lewicy, ciekaw jestem. I Prawo i Sprawiedliwość.
Sojusz Lewicy Demokratycznej, ja swoje zdanie wypowiadam w kwestii oceny czy takiego ogólnego odbioru tej kandydatury. Jeśli chodzi o stronę merytoryczną, o fachowość pana byłego premiera Belki, to myślę, że nikt z nas nie ma, a przynajmniej nie formuje żadnych zarzutów. Człowiek przygotowany i kompetentny, znający i finanse, znający także współpracę z Narodowym Bankiem Polskim od strony tej, kiedy był sam premierem, kiedy był ministrem finansów, myślę, że przygotowanie ma takie szerokie bardzo do objęcia takiej funkcji. Natomiast jakie my zajmiemy stanowisko, określimy na najbliższym posiedzeniu klubu Lewica i wtedy będziemy mogli wyartykułować dalszą część naszego stanowiska w tej kwestii.
Na pytanie pana posła to ja mogę też powiedzieć w ten sposób, że formalnie władze PiS-u nie podejmowały jeszcze decyzji, bo nie było kiedy. Myślę, że zebranie klubu i władz partii to dookreśli. Natomiast jeśli chodzi o moją opinię, to wiem, że i tak do tego podchodzę, że okresu rządów pana Belki za wysoko nie ocenialiśmy. Skonfliktowany, natura konfliktowa i to jak raz tutaj to ewidentnie, ponieważ z szefem własnej partii od razu jako premier się skonfliktował. Taka była sytuacja, że zaczął prowadzić rząd w ogóle niezależnie od własnego ugrupowania i był to całkowicie, w pewnym momencie stał się całkowicie rząd funkcjonujący taki nie wiadomo czyj, nie wiadomo kto za niego w pewnym momencie odpowiadał, więc sposób postępowania bardzo taki nieprzewidywalny. Rząd mniejszościowy, ale wiadomo. Było wiadomo też, że z kierownictwem SLD też przestał współpracować w pewnym momencie, jeśli chodzi o obsady stanowisk i tak dalej, były kłopoty. Więc problem jest tego typu, że trudno odgadnąć, jak on będzie się zachowywał jako prezes banku. Ja bym takiego ryzyka, nie mówiąc o jego kwalifikacjach zawodowych, bo to jest inna sprawa, ale pewne cechy charakterologiczne, które powodują, że postępował bardzo nieprzewidywalnie. Jego wypowiedzi też były bardzo kontrowersyjne, bardzo często, więc to jest duże ryzyko i ja byłbym przeciwny tej kandydaturze. Jeśli chodzi o moje stanowisko w klubie, to będę uważał, żebyśmy byli przeciw.
Musimy już kończyć, jako że czas nasz się zbliża. Jeszcze spuentuję jako jeden z pewnie z 20 milionów posiadaczy kont bankowych, którzy co miesiąc pobierają wyciągi i od lat jest tam zabierane na rzecz państwa część naszych odsetek.
Podatek.
Jako tak zwany podatek Belki. I nie wiem, czy tym 20 milionom oszczędzających, czy też posiadających, bo chyba wszyscy muszą prawie posiadać konta, którzy czy pracują, czy pobierają emerytury, czy renty, kojarzy się dobrze, którzy cokolwiek potrafią liczyć, ile to pieniędzy już odstawili dzięki właśnie Markowi Belce i tym, którzy to podtrzymali później.
2,5 miliarda rocznie.
Do budżetu tak, państwa.
Teraz możemy mieć zafundowane euro szybko w Polsce.
No, także to
jak Belka z ministrem
politycy prawie wszyscy mówią dobrze o Marku Belce jako ekonomiście i człowieku merytorycznie przygotowanym do pełnienia tej funkcji, natomiast ludzie wolę nie mówić. To co mówią na temat podatku Belki już tak, pamiętają, mówiąc w cudzysłowie.
Pamiętają, tak.
I kończymy nasz program. Nie zdążyliśmy porozmawiać o finansach Mazowsza czy o katastrofie smoleńskiej, bo jutro ma być przełom podobno w tej sprawie, czyli w trakcie katastrofy, czyli wizyta ministra Millera w Moskwie, ale mam nadzieję, że to w następnym miesiącu nam się uda. Gościliśmy dzisiaj posłów z naszego regionu, pani poseł Stanisława Przątka, Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo. Państwu.
Pan poseł Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Pan poseł Krzysztof Borkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Program realizował trzeci Krzysztof, czyli Łupkowski. Za szybą prowadził Grzegorz Welik. Do usłyszenia, szczęść Boże.
Rozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Asłanowicza 17.